Weszliśmy z Ewangelii Marka, weszliśmy w Ewangelię Łukasza i zasygnalizowałem, ku czemu zmierza cała Ewangelia Łukasza. Że zmierza ku temu, byśmy nie tylko uwalniali się od świata swych duchów, o czym mówi Ewangelia Marka, jak to jest bardzo ważne, że za naszymi cierpieniami, cierpieniami narodów świata, jednak jest zły duch. Jest dużo niepotrzebnego cierpienia, czego przykładem jest przegrana narodu wybranego, konfrontacji z Rzymianami. Ale też, żeby zły duch nie miał w nas nic do powiedzenia, w nas muszą rozwinąć się dary Ducha Świętego. Źródłem darów Ducha Świętego jest, jak powie nam podsumowanie poszczególnych Ewangelii, Apokalipsa, niewiasta obleczona w słońce, czyli ostatecznie dary Ducha Świętego dla nas Syn Boży złożył swej Matce. I my, oddając się Maryi, odnawiając codziennie przymierze z nią, stając się jej własnością, sprawiamy, że ona w stosunku do nas pełni funkcję Bożego macierzyństwa, rozwija w nas to, co otrzymaliśmy podczas sakramentu bierzmowania, rozwija w nas dary Ducha Świętego, dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności i pobożności, a to wszystko spoczywa na pniu bojaźni Bożej, czyli na czynie, do którego się posunął Jezus i Maryja w tajemnicy Wielkiego Piątku. I ta tajemnica Wielkiego Piątku została przypomniana nam w pierwszym zdaniu, które czytaliśmy w ubiegłej soboty. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów. Otóż to jest scenariusz Wielkiego Piątku. Było trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca. Pewne znaki Bóg dał, że tajemnica Wielkiego Piątku to jest tajemnica sądu ostatecznego nad rodziną ludzką. Ale słońce miłosierdzia, miłości Ojca w krzyżu nie zgasło, nie zostało zgaszone. To słońce jedynie na 3 dni jakby zaszło za chmury, by rozbłysnąć tajemnicy zmartwychwstania. Dlatego też Apokalipsa, rozdział 12, zaczyna się też od niewiasty obleczonej w słońce, z księżycem pod nogami i z koroną 12 gwiazd na głowie. Chrystus zmartwychwstały, owoce swej męki, swego zmartwychwstania przekazał swej Matce. I jeżeli dziś w Kościele nie rozwijają się dary Ducha Świętego w chrześcijanach, to tylko dlatego, że na bocznym torze została ustawiona Maryja. Nie zaprosiliśmy jej i nie zapraszamy jej, wypełniła w naszym życiu tajemnicę swego niepokalanego poczęcia. Niepokalaność, niepokalany to Duch Święty, Duch Chrystusa zmartwychwstałego w Maryi. A poczęcie to jej funkcja macierzyństwa. Żeby mogła nas rodzić, w nas rodzić jednego pośrednika Jezusa Chrystusa. Uwalnia nas od lęku przed oddaniem się tej miłości z krzyża. Bo wtedy, kiedy mamy doświadczenie w sobie miłości Ojca, nie mamy lęku, bo już mamy życie wieczne w sobie. Nie mamy lęku o to życie doczesne. Dlaczego święty Łukasz tak chciałby się powiedzieć patetycznie, uroczyście rozpoczyna swoją Ewangelię? Tak bardzo osadza w historii, ukorzenia w historii to, co Bóg zainaugurował w Janie Chrzcicielu. Było to 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Pontiusz był namiestnikiem Judei, Herod i tak dalej, za jaki kapłan. Otóż trzeba wiedzieć, że Łukasz jest Grekiem I pisze dla Greków, którzy byli wychowani na mitach. Ich bogowie byli związani z mitami. Mity nie miały ukorzenienia w historii. Łukasz chce powiedzieć, że nie sądźcie, że moja Ewangelia to wyjątkowo piękny mit o Bogu, który stał się człowiekiem, czego dokonał dla ludzi. To nie jest mit, to jest fakt historyczny. I możecie tego faktu dotykać w historii i osadza inauguracji dobrej nowiny o zbawieniu wszystkich ludzi w kontekście historycznym. Co więcej, w mitach bogowie są, bogowie pogańscy są dalece od świętości. Ludzie, chcąc się rozgrzeszyć z tego, z czym sobie nie radzą, bogom przypisali też grzechy. I tym samym poczuli luz moralny. Następnej niedzieli Jan Chrzciciel będzie mówił: ten Bóg jest Bogiem wymagającym, świętym i wymaga świętości. Mówi to do swoich rodaków Greków, którzy byli wyjątkowymi łajdakami. Już tam, już takie wynaturzenia w sferze czystości, jakie tam były, to chyba w żadnym z narodów starożytności. To jest jeden fakt, który musimy sobie uświadomić. Drugi fakt, że Łukasz na początku cytuje proroka Izajasza, który żył jeszcze przed niewolą babilońską, zapowiadał niewolę babilońską. Dzieło proroka Izajasza ma trzy jakby warstwy. Bibliści sądzą, że z jego szkoły ktoś tam później najpierw zapowiadał niewolę babilońską, później niestety Izrael przeżywał swoje wielkie rekolekcje w niewoli babilońskiej, wychodził z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i tam zaczął się uczyć prawdziwego kultu Boga, że prawdziwy kult Boga to nie to, żeby rżnąć zwierzęta i palić na cześć Boga, tylko słuchać Boga, słuchać Jego słowa i próbować żyć tym słowem. No i wreszcie jest trzecia część, która, do której Jezus nawiąże podczas swojej publicznej działalności, przemawiając w synagodze w Nazarecie, mówiąc, że Bóg jest miłością nie tylko narodu wybranego, kocha naród wybrany, ale również pogan, daje przykłady, i wtedy zawrzało w Izraelitach, zawrzało. Ale do tego jeszcze w przyszłości dojdziemy. Ja dali Bóg na tym etapie, to ja nie wiem. Myślę, że jednak to ten sam prorok Izajasz, książę poetów, proroków, pisał wszystkie trzy części, ale niektórzy bibliści uważają, że ze szkoły proroka Izajasza kolejno te części były pisane. Być może. Jak powiadam, na tym etapie nie mam światła tu w moim czerepie. Nie ma to znaczenia większego. Otóż w tym tekście z proroka Izajasza Bóg nawiązuje do języka epoki. Przez język rozumiem, jak współcześni panujący rządzili, że nie rządzili mieszkając w Warszawie czy w Jerozolimie, tylko w tamtych czasach każdy panujący, żeby sprawować władzę, po prostu nieustannie wędrował po tym terenie, który należał do jego królestwa. I zanim on się tam gdzieś pojawił, w jakimś mieście, w jakimś rejonie, wcześniej przybywali heroldowie, grali na trąbce, zwoływali mieszkańców i ogłaszali, że za tyle i tyle dni będzie wśród was król panujący. W związku z tym przygotujcie problemy, jakie macie, sporne sprawy, będzie sądził, rozstrzygał, Ale przede wszystkim pomyślcie o drogach. W jakim stanie są wasze drogi? Bo jak w dobrym stanie będą drogi, to udobruchacie i wyjdziecie jeszcze w procesji na powitanie króla, zjednacie sobie jego serce i on was łagodniej potraktuje, obdarzy jakimiś przywilejami, no i może z tej kasy państwowej więcej da wam na inwestycje. Tak. Z tej Unii. I do tego faktu nawiązuje Bóg u proroka Izajasza, mówiąc, że przyjście Mesjasza, Syna Bożego Boga, który stanie się człowiekiem, też będzie poprzedzone przez heroldów. Tymi heroldami oczywiście byli prorocy, ale tym najważniejszym, ostatnim z proroków będzie Jan Chrzciciel. I tu trzeba teraz przywołać, otworzyć Ewangelię Jana. Zrobicie to jutro, rozważając te treści Ewangelii Jana, i okazuje się, że Jan na początku swojej Ewangelii mówi o tym, że gdy on zaczął działać nad Jordanem, to przyszła do niego delegacja ze świątyni jerozolimskiej, z Sanhedrynu, i zapytali go: słuchaj, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Co ty tutaj wyrabiasz? Czy ty może jesteś prorokiem? Nie, nie jestem prorokiem. Czy jesteś Eliaszem? Bo Eliasz miał poprzedzić przyjście Mesjasza. Nie, nie jestem. To kim ty siebie sam nazywasz, bo my musimy dać odpowiedź w Sanhedrynie o tobie. I wtedy Jan Chrzciciel powiedział, Jan głos wołającego na pustyni, zacytował proroka Izajasza. Chciał przez to powiedzieć, jeżeli chcecie, nie chcecie rozwinąć się z Mesjaszem, to weźcie proroka Izajasza i zacznijcie czytać od rozdziału 40, gdzie jest powiedziane, że przed przyjściem prawdziwego króla tej ziemi też będzie herold. I właśnie ja nim jestem. Ja wam ogłaszam, że jestem poprzednikiem Mesjasza i że Mesjasz już jest na ziemi. Ale żebyście się z nim nie rozminęli, żebyście go byli w stanie rozpoznać, to weźcie do rąk proroka Izajasza. Bo Mesjasz, na którego wy czekacie, takiego Mesjasza nie ma. Ani w Piśmie Świętym, ani w rzeczywistości. Ani w tym, który już jest pośród nas, a którego ja wskażę w pewnym momencie. Głos stojącego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. I prorok, który pisał to podczas, być może podczas niewoli babilońskiej, bo w pewnym momencie tam on zaczynał taki słów, że radujcie się, bądźcie szczęśliwi, ponieważ przychodzi Bóg prostować ścieżki, i tak dalej, i tak dalej. Nawiązuje do tego faktu porządkowania dróg, ale w tym fakcie wypowiada, kim jest, kim będzie Mesjasz, jakiego Mesjasza nie będzie. Każda dolina będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównana. Że w sercu tego, który przyjdzie do ludzi jako Mesjasz, nie będzie ludzi małych i nie będzie wielkich. W jego sercu wszyscy są równi. Oczywiście miał na myśli, że Mesjaszem on będzie w tańcu krzyża, że w jego sercu, w tajemnicy krzyża, nie będzie wielkich. Nie będzie wielkich. Ponieważ on w Wielki Piątek wszystkich tak wywyższył, stając się ostatni, tych ostatnich tak wywyższył, uczynił synami Bożymi, że już wielcy są mali. I wielcy muszą zrezygnować ze swojej domniemanej wielkości. Patrząc na to porządkowanie dróg, chcę, żebyśmy my, ludzie, odczytali, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Każda dolina będzie wypełniona i Ewangelia Łukasza nam powie, że gdy Jezus narodził się w grocie w Betlejem, to pierwsi, którzy byli zaproszeni, to te doły Izraela, doły, pasterze. Pasterze, tak zwany lud ziemi, który nie miał żadnych ludzkich praw. Ich przysięga w sądzie się nie liczyła. No, byli zrównani ze zwierzętami. I ich wywyższył Bóg, zapraszając ich pierwszych. Góra i pagórek będą zrównane. Nie dali się zrównać, ale Rzymianie ich zrównali z poganami. Kręte drogi nie się staną pustymi, a wybiste drogi gładkimi. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Z tym było bardzo się trudno zgodzić Izraelitom, bo oni uważali, że jak przyjdzie Mesjasz, to wywyższy naród, wywyższy ponad wszystkie narody i użyje swojej wszechmocy, żeby tych Rzymian popędzić, uczynić ich niewolnikami Izraelitów teraz, a to tymczasem nie. I teraz rozumiemy, jak bardzo Jezus zawiódł nadzieję Izraelitów. Nawróćcie się. To znaczy, zweryfikujcie swoje oczekiwania pod adresem Mesjasza Pismem Świętym. Co Pismo Święte na ten temat mówi? I jak gdybyście zajrzeli, do czego was serdecznie zachęcam, otworzę sobie prorokę Izajasza od rozdziału 40, to tam będziecie zaraz mieli cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, czyli zapowiedź czterech Ewangelii, charakterystyka poszczególnych Ewangelii. I każda z tych Ewangelii, wiadomo, się kończy tajemnicą krzyża, gdzie wszyscy ludzie ujrzeli Boże zbawienie, prawdę i o człowieku, na przykładzie Izraela, ale też prawdę o miłości Ojca. Ewangelista Łukasz walczy z jedną tezą, która panowała w jego czasach starożytnych. Każdy naród miał swoje bóstwa, łącznie z bóstwem naczelnym. I mówili, to jest nasz Bóg, to jest nasz Bóg, to jest nasz Bóg. Wszystkie wojny były prowadzone w imię bogów. Jeżeli jakiś naród był pokonany, to znaczy nasi bogowie są mocniejsi i pokonani chętnie przyjmowali wiarę w bóstwa zwycięzców. Łukasz musiał udowodnić, że ten Bóg, który stał się człowiekiem, Jezus Chrystus, Bóg Izraela, nie jest tylko Bogiem Żydów. Nie jest tylko Bogiem Żydów. I pokaże to poczynając od Nazaretu, od publicznej działalności, kiedy Jezus inauguruje swoją publiczną działalność na przykładzie jego rodaków, że wszedł w konflikt od razu na początku i nie bał się tego konfliktu, żeby powiedzieć, że ten, którego on tutaj na ziemi obecnia, jest miłością wszystkich. Nie tylko Żydów, ale i pogan. Jest po dziś dzień aktualne, chciałem powiedzieć, proszę sióstr, ale się ocknąłem. Proszę braci i sióstr, żeby wiedzieć, że my też uprawiamy mity, jeżeli mity o Bogu, jeżeli nie widzimy w krzyżu, że taki jest Bóg i tylko taki, innego Boga nie ma. Jeżeli my uciekamy od krzyża, to automatycznie pod pojęcie Boga, pod pojęcie Jezusa Chrystusa, prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, możemy podkładać treści, które się nie zgadzają z Pismem Świętym. Czyli tworzymy swoistą mitologię w ramach Kościoła, w ramach swojej wiary i tak dalej. Jeżeli nie chcecie żyć, Jan Chrzciciel mówi, jeżeli nie chcecie żyć wy, Izraelici, mitami, tak jak poganie, nie chcecie uprawiać mitologii jak poganie, to wróćcie do Ksiąg Świętych, czy nawróćcie się. Weźcie do rąk proroka Izajasza i on was wyprowadzi z mitologii. Gdy my słyszymy słowo nawróć się, to od razu mówię, oj, to odtąd dziś będę się z większym skupieniem modlił. Na takie słabości sobie nie pozwolę, żeby warczyć na kogoś. A Biblia przez nawrócenie rozumie coś nieskończenie głębszego. Ty zrób porządek pod swoim czerepem, z myśleniem, z poglądami, a zrobi ci ten porządek Pismo Święte. Zacznij czytać Pismo Święte. Co robił Jan Chrzciciel, żeby przygotować przyjęcie Mesjasza? Nad Jordanem prowadził szkołę biblijną. Szkołę biblijną prowadził. Po prostu po kolei przerabiał ze słuchaczami proroka Izajasza i innych proroków. Mówiąc, takiego nie będzie, taki będzie. Będzie baranek Boży. Oczywiście słuchali, apostołowie słuchali, że Mesjasz to jest baranek Boży. Ale co innego słuchać, a co innego pojąć do końca i to przyjąć. Wiadomo, że dopiero się to stało wtedy Jezus, kiedy Jezus, baranek Boży, w zmartwychwstaniu przychodzi do nich i mówi: spełniłem swoją misję. Idźcie na 40 dni i zastanówcie się, czy nie jakieś mity podłożyliście pod pojęcie Mesjasza. A jeżeli chcecie mi służyć, to wróćcie za 40 dni i mój duch miłości z krzyża, który wszystkich wszystko zrównał, zejdzie do waszych wnętrz i dopiero ja pójdę w was w świat. I to będzie nawrócenie. My sądzimy, że my bez trzymania Ksiąg Świętych w ręku będziemy w porządku. Nie, zaczniemy uprawiać mitologię. Będziemy poganami. Ludzie są na tyle mądrzy, że na tej planecie swoje drogi dobrze oznakowali. Jak chce jechać do Warszawy, to wiadomo, wszystko jest oznakowane. Gdziekolwiek chce jechać, wszystko jest oznakowane. Ewentualnie mówimy, no, te drogi są fatalnie oznakowane, zwłaszcza w miastach. Otóż Bóg idealnie oznakował drogi, te najważniejsze drogi naszego życia. Tylko chodzi o to, że my tych znaków nie chcemy czytać, nauczyć się czytać. Bo bardziej nam zależy, żeby Bóg nam służył, niż my Bogu. No. I wtedy jest tak, jak jest. Praktyczne wnioski. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Znowu jesteśmy doprowadzeni do tańca krzyża. I Jezus mówi, jak mnie nie ma w tobie, to żyją mity, które sobie wytworzyłeś. Nie wchodząc w światło moich ksiąg, bo ja w dalszym ciągu w księgach tych posyłam wasze życie proroków. I zawsze ci, którzy są ostatni, będą pierwszymi. Nie ma małych, nie ma wielkich w moim sercu. Ja wszystkich w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania wywyższyłem, abyście wy tylko byli w stanie to przeżyć i służyć wszystkim moim najmniejszym. Czego sobie i wam życzę. Amen.